Tytuł tygodnia.
Wojciech Sumniński. Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. Kto naprawdę go zabił?
Według prokuratury Andrzej Leper wziął krzesło, zaniósł je do łazienki, założył sobie pętlę na szyję, przytwierdził ten sznur do haka, odkopnął krzesło i umarł. Szkopuł w tym, że policjanci z Komendy Stołecznej, z którymi rozmawiałem, dobrze zrobili swoją policyjną robotę. Okazało się, że na krześle nie ma żadnych odcisków palców, podobnie jak na sznurze. Innymi słowy, prokuratura chce, żebyśmy uwierzyli, że Andrzej Leper wziął krzesło, zaniósł do łazienki, wytarł z niego pieczołowicie wszystkie odciski palców, założył pętlę na szyję, wytarł z niej pieczołowicie wszystkie odciski palców i dopiero odkopnął krzesło i umarł. Pytałem wielu śledczych, prokuratorów, policjantów, funkcjonariuszy służb specjalnych. Powiedzieli, że w życiu nie słyszeli o podobnym absurdzie. To jest bezprecedensowe samobójstwo, nie tylko w historii polskiej kryminalistyki. W momencie śmierci człowiek nie zajmuje się wycieraniem swoich odcisków palców.
Około 15:30 zaniepokojony Tomasz Lepper, który od jakiegoś czasu bezskutecznie szukał kontaktu z ojcem, zadzwonił do szwagra, Adriana Borkowskiego, który pracował w pobliżu biura samoobrony, by ten sprawdził, co dzieje się z ojcem. Pół godziny później Borkowski dotarł do siedziby samoobrony, znanym sobie kodem otworzył drzwi na klatkę schodową i wjechał windą na trzecie piętro, gdzie kilkukrotnie zadzwonił dzwonkiem u drzwi. Ponieważ nikt nie otwierał, zadzwonił na telefon komórkowy teścia, lecz ten nie odbierał. Borkowski zjechał windą na dół i wyszedł na podwórze, skąd zadzwonił do Tomasza Leppera. Gdy kończył rozmowę, z klatki schodowej wyszedł Mirosław Rudowski, który właśnie wracał ze sklepu i zauważył zięcia Leppera. Razem weszli do biura. Ponieważ gabinet był pusty, Borkowski skierował się do pokoju prywatnego, ale ten był zamknięty. Borkowski zaczął silnie uderzać w drzwi, a w pewnym momencie mocno pchnął klamkę i drzwi ustąpiły. Po wejściu do pokoju Adrian Borkowski zobaczył włączony telewizor, na ekranie którego widniał zatrzymany kadr z konferencji prasowej premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej z podaną godziną 13:14. Przerażony Borkowski woła Rudowskiego. Krzyczy do niego, że Andrzej Lepper nie żyje. Wokół panuje nieład. Na biurku leży niedojedzona kanapka. Łóżko jest niepościelone, lecz nigdzie nie widać śladów walki czy obecności innych osób. Borkowski i Rudowski dostrzegają, że prawe skrzydło okna na wprost drzwi wejściowych jest uchylone. Naturalnym odruchem każdego normalnego człowieka w takiej chwili, odruchem jak najbardziej racjonalnym, wydaje się wykonanie telefonu na pogotowie i policję. Co tymczasem robią Borkowski i Rudowski? Nie zawiadamiają telefonicznie ani policji, ani pogotowia, a zamiast tego dzwonią do Janusza Maksymiuka i Violetty Gut, potem jeszcze do Mieczysława Mejera. Co ciekawe, w oczekiwaniu na ich przybycie Rudowski pozostaje w biurze, sam, bo w tym samym czasie Borkowski jest już w drodze do domu, by bezpośrednio powiadomić o wszystkim żonę. Violetta Gut i Mieczysław Mejer docierają do biura po kilkudziesięciu minutach. Dochodzi 16:30, gdy wchodzą do prywatnych pomieszczeń Leppera. Mija jeszcze kolejnych kilkanaście minut, nim decydują się na wezwanie policji oraz pogotowia. Było coś niepojętego w zachowaniu wszystkich tych osób, ludzi bliskich Andrzejowi Lepperowi, którzy w tamtym czasie robili wszystko, tylko nie to, co zrobić powinni przede wszystkim i niezwłocznie. Ostatecznie policja odbiera informacje o wydarzeniu dopiero o 16:41, ponad godzinę od ujawnienia zwłok byłego wicepremiera. Lekarz przybywa na miejsce błyskawicznie, zaledwie kilka minut po odebraniu zawiadomienia, ale niewiele już może zrobić. Co najwyżej, formalnie stwierdzić fakt śmierci Leppera. I to robi. O godzinie 16:50 podaje w karcie medycznej czynności ratunkowych. Zgon przed przybyciem lekarza pogotowia ratunkowego, brak oznak życia, sinica obwodowa, plamy opadowe, zesztywnienie pośmiertne.
Prokuratura twierdziła, że nikt nie mógł wejść do tego pomieszczenia w Alejach Jerozolimskich, gdzie Leper umarł, dlatego że nie można było otworzyć zamka cyfrowego. Zamek cyfrowy działał na prąd, prądu nie było, bo samoobrona miała długi, prąd został odcięty. Mocny dowód zdaniem prokuratury wskazujący, że Leper popełnił samobójstwo sam z siebie. To jednak nieprawda, dlatego że prąd jednak był. I prokuratura potwierdza to w tym samym protokole, w którym stwierdza, że prądu nie było. To jest pewien absurd, jeden z wielu w tej sprawie, bo przecież działał telewizor, dekoder telewizyjny, klimatyzacja, światło, komputer stacjonarny. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że prokuratura za wszelką cenę chciała wykazać, że jest to samobójstwo, chociaż wszystkie absolutnie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że było to zabójstwo. Zresztą pod tym kierunkiem prowadzili śledztwo w tej sprawie policjanci z Komendy Stołecznej. Oni byli przekonani, że sprawa idzie w kierunku zabójstwa i byli zszokowani, że jednak to jest w kierunku samobójstwa. Prokuratura zlekceważyła wiele dowodów i przesłanek, choćby takich jak ślady traseologiczne, czyli ślady obuwia, które jednoznacznie wskazywały na to, że w dniu śmierci Lepera w jego łazience, a więc na miejscu zbrodni, świadomie mówię, że jest to miejsce zbrodni, a nie miejsce samobójstwa, były nieznane dwie osoby, personalia tych osób nie zostały ustalone. Prokuratura stwierdziła, że skoro nie zna personaliów tych osób, to się nie zajmuje tymi śladami. To absurd nad absurdy, bo to tak jakby stwierdzić, że było przestępstwo, nie wiemy, kto je popełnił, to uznajmy, że przestępstwa nie ma.
Wojciech Sumniński. Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. Kto naprawdę go zabił?